Mam otwartą przed sobą Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 19, od wiersza 28 czytamy. A powiedziawszy to, Pan Jezus szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfage, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego to odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli, ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział Pan Jezus. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Pana Jezusa, narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze, a gdy zaś zbliżał się już podnóżka Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój, a chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze i z tłumu mówili do niego: nauczycielu, grom uczniów swoich. A Pan Jezus odpowiedział: jeżeli ci milczeć będą, kamienie krzyczeć będą. Tak biorę do siebie, do Kościoła. Jeżeli dzieci Boże, jeżeli Kościół milczeć będzie, kamienie będą się odzywać i będą wołać. Niech Duch Święty nam objawi to. Jeżeli ja milczeć będę za tyle dobrego, co mi Pan uczynił, jeżeli Kościół będzie zajmował się innymi sprawami, to Bóg znajdzie sposób, żeby było imię Jego uwielbiane. Kojarzycie, dlaczego odczytałem ten fragment Słowa Bożego. Od samego zarania ludzkości Bóg szukał miejsca, w którym by Jego imię mieszkało. Pewne wydarzenie miało miejsce. Małżeństwo było, jak zwykle, każde małżeństwo oczekuje potomstwa. Ale to małżeństwo było pozbawione potomstwa. I z tego powodu, chyba bardziej jak mąż, żona rozpaczała, płakała: nie mam potomka. I stało się tak, że Bóg obiecał. Wybaczcie, że znowu, tak jak wczoraj, idę na skróty, ale no czas. Bóg obiecał potomka. Gdyby to mieli po 20 lat, ale to ludzie byli przy setce. I kiedy usłyszawszy, że będą mieli potomka, roześmiała się Sara. Zadrwiła z tego. Ale tu znowu widzimy jeszcze raz, co Bóg obieca, tego dotrzyma. I przyszedł czas, kiedy Sara porodziła. Mieli potomka upragnionego. Upragniony w takich latach, upragniony, nie do pomyślenia, co to się stało. Ludzie byli zdziwieni. I w pewnym momencie Bóg mówi: słuchaj, Abraham, weź swego syna Izaaka, pójdź na górę Moria i tam go złóż w ofierze. Wyobrażacie sobie? Tato, wyobrażasz sobie? Upragnione dziecko. Pamiętam, kiedyś byliśmy na wyjeździe w Wiśle, ja, żona i mały Daniel. I tam Daniel zachorował bardzo ciężko. Pseudokrup to kiedyś się nazywało. Jak to te dzisiaj się nazywa, nie wiem. Dusiło go. Dobrze, tam po drodze byli znajomi, dali jakiś lek. Ledwo dotarliśmy do Lwówka. No i zaraz lekarz. W pogotowiu już była informacja do szpitala, że trzeba będzie ratować dziecko. A ja wyszedłem na podwórko, był wieczór i powiedziałem: Boże, jak jego zabierzesz? Ja nie chcę żyć. Dlatego trochę rozumiem Abrahama, co jego serce odczuwało. Ja nie wiem, co on mówił, ale kiedy szli, Abraham nic nie mówił Sarze, żonie swojej. Kiedy szli i w pewnym momencie chłopak mówi: tato, drzewo my mamy, no ten ogień mamy, no to, co do ofiary jest potrzebne, no my wszystko mamy, ale gdzie ofiara? Wejdźcie w położenie ojca i taty. Co powiedzieć? Że synu, ja mam nóż i to ja spowoduję, że ty będziesz ofiarą. Bracia, siostry, nasze zbawienie nie przyszło tak, jak wielu ludziom się wydaje. Coś błysnęło, błyknęło i zbawiony będę. Abraham mówi: synu, bądź spokojny. Bóg sobie upatrzy. Przyszli na miejsce, ołtarz zbudowali, z tego drzewa drzewo położyli. Abraham wiąże swojego syna, związał ręce, nogi, położył na ołtarzu, dopiero wyciągnął nóż. I tutaj objawił się anioł. Nie. Schowaj ten nóż. Abraham nie wiedział, co się dzieje. Nóż schował, a okazał się, Bóg posłał baranka. Złożyli tą ofiarę, ale do domu obaj poszli. Dlaczego o tym wspominam? Nie tyle historia ta, co miejsce. Na tym miejscu, na górze Moria, na tym miejscu, to było miejsce bezwzględnego posłuszeństwa człowieka Bogu. Na miejscu posłuszeństwa Bóg przewidział, że powstanie świątynia. Powstanie miejsce, w którym będzie przebywało imię Pańskie. I Bóg zaplanował tą świątynię, przekazał plany. Tą świątynię miał zbudować Dawid, a ponieważ Dawidowi powinęła się noga, zgrzeszył, a z Bogiem nie ma żartów, powiedział: miałeś zbudować, ale zgrzeszyłeś, nie będziesz budował świątyni. Kto inny zbuduje, twój syn? I dał dokładne wymiary, szczegóły, ale w takich detalach, jak my czytamy, zresztą budowlańcy to mogą wiedzieć, o co tam chodziło. W szczegółach. I kiedy Salomon zbudował tą świątynię, miał plan, jaki rozkład, jaki wystrój, w detalach. I to wszystko wyglądało pięknie, bo przedtem to noszono tą skrzynię przymierza z miejsca na miejsce. Ale prawie, że było gotowe miejsce dla imienia Pańskiego. Ale to jeszcze za mało było. Wtedy Salomon klęknął i wołał do Boga. I jak pamiętacie, wołał: Boże, jeżeli sługa będzie na tym miejscu do Ciebie wołał, odezwij się. jeżeli przyjdzie kaleka, jeżeli przyjdzie chory, jeżeli przyjdzie bezdomny, a zawoła do Ciebie, odezwij się do niego. I ta modlitwa bardzo długa była. I kiedy Salomon skończył modlitwę, powiedział amen. I kapłani, wyobraźcie sobie, nie mogli wejść do tej świątyni. Upadli każdy twarzą na ziemię, a świątynia była wypełniona chwałą Bożą. Dał mi Bóg łaskę, że wiem, i wielu z was miało tą łaskę przeżyć obecność Boga. Nie takiego postaci, ale obecność Jego chwały, obecność Jego mocy. Jaka moc była, że kapłani, pomazańcy Boży nie mogli wejść. Padli na twarz. Bo w świątyni Bożej okazała się chwała Boża. Tak piękną była zresztą ta niewiasta, co przyjechała. Dobrze, daruję sobie. Ale tą świątynią Żydzi szczycili się w Jerozolimie. Pokazywali, zobaczcie, w Ewangelii Łukasza czytamy, jaka piękna. To było chluba Izraela, świątynia. Świątynia. Dzisiaj są przepiękne świątynie też, są katedry. Gdzieś zrywają oczy ludziom, tak piękne są, ale żadna nie dorówna tamtej świątyni, bo tam była chwała Boża. I proszę wyobrazić sobie, że dwa wieki przed przyjściem Pana Jezusa, konkretnie 167 lat, dokonuje najazdu na Jerozolimę, na świątynię, greccy żołnierze. Przyszedł jeden z przywódców greckich, który obwołał się Bogiem. Zburzył całą świątynię. Wszystko poburzył, wszystko powyrzucał. A w świątyni kazał postawiać bożki, ołtarze, ludzkie bożki. Wprowadził wielkie spustoszenie w świątyni. Do tego stopnia, że jeżeli świnia dla Żydów była obrzydliwością, to on kazał składać ze świń ofiary w tej świątyni. Wyobrażacie sobie? Przepiękna świątynia. Ludzie ciągną świnie, żeby ofiary tam składać. Nie Bogu, ale tym greckim. Mało to. W niektórych pomieszczeniach w tej świątyni kazał zorganizować domy publiczne. W świątyni. To było coś, no najlepiej przeczytać. Tam szczegóły się wyłapuje. Nie do opisania. Ale pokolenie Judy nie mogło tego znieść. Mnie to bardzo przeraża, że jeżeli Żydzi brzydzili się tym wszystkim, co się działo tam, to niektórzy zaczęli asymilować się. Do tego stopnia, że niektórzy zaczęli nadawać imiona swoim dzieciom greckich wodzów. To można powiedzieć, ludzie, co wy robicie? Takie odstępstwo nastąpiło. Pokolenie Judy przerwała cierpliwość i użyli różnych sposobów i wykurzyli, że tak brzydko powiem, Greków. Wzięli się za odbudowę i przyprowadzili, wnieśli znowu tą świętość tej świątyni, jaka była przedtem. Odnowili tą świątynię. I my czytamy już w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, kiedy miało nastąpić otwarcie, poświęcenie tej świątyni, przyszedł Jezus Chrystus. Przyszedł Jezus Chrystus na to otwarcie. I na tym otwarciu, na tym poświęceniu zebrało się wiele ludzi i zaczęli Pana Jezusa pytać. A Pan Jezus wtedy powiedział bardzo ważne rzeczy. Tam w tej odnowionej świątyni. Ja mówię do was, ale wy mi nie wierzycie. W Ewangelii Jana czytamy. Prawdę im powiedział. Bo wy mnie nie wierzycie, bo wy nie jesteście z moich owiec. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je i one idą za mną. Od przywilej owcy Jezusa Chrystusa. Możesz być najlepszym człowiekiem, ale jeżeli nie jesteś w stadzie owiec, nie będziesz rozumiał i nie będziesz wierzył. Ja daję żywot wieczny moim owcom i one nie zginą na wieki i nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, to ojciec dał mnie i ciebie w ręce Jezusa. Ojciec pociągnął. Ojciec, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Przychodzi czas, no właśnie, ten dzisiejszy. Jezus jedzie ponownie po kilku latach, oczywiście poświęcenia. Pan Jezus jedzie do Jerozolimy. Posyła, jak słyszeliśmy, przyprowadźcie oślątko. To mnie tak bardzo też ujmuje. Jeżeli Pan Jezus oślątko potrzebuje, to jaki przywilej ja mam, że mnie potrzebuje. A Pan cię potrzebuje, bracie i siostro. Nie dlatego, żebyśmy się zakopali w obowiązki po uszy. Tak Bóg mnie błogosławi, że nie mam czasu na nabożeństwo iść. Można i tak. Pan potrzebuje. Przyprowadzili do Pana Jezusa. Położyli szaty swoje. Włożyli Pana Jezusa na to oślątko. Jedzie Pan na oślęciu. Ludzie zwykli byli wtedy oglądać, jak jechał przywódca jakiś, jechał na koniu. Czytamy u proroków o tym. Ale to było wiadomo, jeżeli jakiś wódz jedzie na koniu, niczego dobrego nie wróży. Będzie wojna. Ale tutaj nie widzimy konia. Tu nie widzimy zagrożenia. Tu jedzie Jezus na oślęciu, znak pokoju. Jedzie Jezus, ażeby pokój. I wtedy działo się to, co jest niezrozumiałe. Kładli, rwali gałęzie palmowe, odzież swoją zdejmowali, kładli na drogę. A to oślątko szło po tym wszystkim. Uczeni teolodzy stwierdzili, że w tym czasie na święto przyjechało bardzo dużo ludzi do Jerozolimy. Było 2,5 miliona ludzi w Jerozolimie. Wszyscy oglądali, jak Jezus wjeżdża. I Słowo Boże mówi, że była wielka wrzawa, wielkie okrzyki, wyrazy radości i szczęścia. Błogosławiony, który w imieniu Pańskim idzie. I tak dalej. Szczęście nie miało granic. Tak cieszyli się ludzie. I Pan Jezus przyjechał w pewne miejsce, zatrzymał się na oślęciu. Lud krzyczy i raduje się. A Pan Jezus rozpłakał się. A Pan Jezus rozpłakał się. To była palmowa niedziela, tak jak dzisiaj pamiątka jej jest. Gdybyś poznało miasto, gdybyś miało rozeznanie, co ciebie czeka, gdzie idziesz, nie żylibyście tak, jak żyjecie. Płakał Pan Jezus. Bracia i siostry, wtedy, kiedy nawróciliśmy się, już teraz pójdę bardzo na skróty wielkie, wtedy, kiedy stanął Jezus na naszej drodze życia, Pan Jezus przyszedł do swoich. Swoi Go nie przyjęli, ale ci, którzy przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. I ja skorzystałem z tego. Ja skorzystałem. Ja przyjąłem tą zapłatę. Ja przyjąłem tą cenę, jaką położył za mnie. Mam ciągle, bardzo często wracam do tego, jak jeszcze dzisiaj, ale no, kilkadziesiąt lat temu, jak był ten wielki targ, ludźmi handlowano, szczególnie Murzynami. Kiedy bogaty człowiek pojechał na jarmark, no i zobaczył człowieka, miał potrzeby na swoim gospodarstwie i upatrzył sobie jednego Murzyna. Silny, zdrowy Murzyn. Widział, jak on będzie pożyteczny. Ile chcesz? Powiedział właściciel. A ten wyciągnął pieniądze i kupił. Bardzo mu było szkoda tego Murzyna. Tak zdolny człowiek w takich niewolniczych kłodach. Zapłacił za niego. I mówi, jesteś wolny. I poszedł ten właściciel dalej. Idzie, ale rzucił okiem, a Murzyn za nim. Poszedł dalej, patrzy, a Murzyn za nim. Zaniepokoiło go to. Silny chłopiak Mur. Wreszcie zatrzymał się i mówi, słuchaj, czego ty za mną chodzisz? Co ty chcesz więcej? Zapłaciłem, kupiłem, wolny jesteś. On mówi, panie, za kim ja pójdę, jak ty za mnie zapłaciłeś? Możesz iść za kim chcesz, ale Chrystus zapłacił za ciebie i to drogocenną krwią. I wtedy, kiedy zrozumieliśmy to, staliśmy się dziećmi Bożymi, ale nie tylko. Staliśmy się świątynią Boga żywego. Staliśmy się świątynią Boga żywego, a Duch Święty zamieszkał w nas. I to było coś wspaniałego. Znam domy, już kiedyś mówiłem, ludzie z marginesu. Dom, smród, brud i ubóstwo. Dwoje ludzi. Bóg zmiłował się. Przyszli do zboru. I kiedyś odwiedziłem ich wieczorem. Półmrok w mieszkaniu. Piękne zapachy. Muzyka półgłosem gra. Telewizora nie ma. Kwiaty na stole. A oni jedno do drugiego, kochanie to, kochanie tamto, kochanie to. Stałem jak wryty. Tak było z naszą świątynią, tak było w życiu naszym. Takie było odświętne nasze życie. Ale my czytamy, bracia i siostry, to, co Pan Jezus dalej mówi. Niekiedy bywają nawrócenia bardzo płytkie. Opuszcza diabeł miejsce, bo Chrystus go wykurzył. I chodzi diabeł sobie po pustkowiu. Nie ma co sobą zrobić. Przypomniał, ja tam miałem dobre warunki. I wraca. Wraca puste miejsce, czyste miejsce, pachnące miejsce. Ej, woła siedmiu innych, gorszych od siebie. Chodźcie. I wtedy co się dzieje? Życie tego człowieka o wiele gorsze jest, jak było przedtem. Tak jak było ze świątynią jerozolimską, tak bywają sytuacje w życiu naszym, ludzi wierzących, ze świątyniami. To jest przykre, ale z mojego doświadczenia wiem, wielu moich przyjaciół, bardzo dostojnych ludzi, przestało być świątynią. Przestali być świątynią. Wszystko, wszystko ważne, tylko nie Bóg. Mój czas się skończył. A jeżeli tak już się stało, bo jeżeli tak się stało, nie mamy nadziei na nic innego. My mamy obiecane, co Pan Jezus mówi, idę, przygotuję wam miejsce. Jak przygotuję, przyjdę i wezmę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. W innym miejscu my czytamy, idziemy do kraju, nasza Rzeczpospolita jest w niebieszech. Tam już nie będzie choroby, tam nie będzie bólu, tam nie będzie łez. Tam, gdzie my idziemy, tam nas ubiorą w białe szaty, w święte szaty. Ale jeżeli nastąpiło to, powrót nieprzyjaciela, symbolicznego tych Greków, i zaczyna grzech rządzić. Wyobraźcie sobie, że wierzący ludzie zaczynają zgadzać się z tym, co im grzech narzuca. Jak Żydzi. Mój maleńki będzie się nazywał jak Grek. Asymilują się w życiu niektórych byłych wierzących ludzi. Przerażające sytuacje są. Zmierzam do tego. Jeżeli ta Pan Jezus wszedł do tej Jerozolimy, skierował się do świątyni. A co w świątyni stało się? Nie tak dawno pastor usługiwał i mówił. Zrobił Pan Jezus porządek. A moim pragnieniem dzisiaj jest. Panie, jeżeli jest bałagan w moim życiu, jeżeli jest bałagan w świątyni Twojej, w moim ciele, to przyjdź, powtórz tą niedzielę palmową. Powtórz ją. Przyjdź. Nie płacz nade mną. To niech ja płaczę. A ty niech będziesz rozweselony moim nawróceniem i jak najszybciej pomóż mi być nawróconym. Niech ta eschatologiczna niedziela palmowa jak najrychlej się powtórzy, abyśmy bardziej byli przygotowani na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu nie będziemy. To zostanie, to co wszystko tu mamy, to wszystko zostanie, bo nasze miejsce jest gdzie indziej. Miejsce świątyni Boga żywego nie jest na ziemi. Miejsce świątyni Boga żywego jest w niebie, po którą Pan Jezus niedługo przyjdzie. Poważnie traktujmy to, co Chrystus dokonuje w życiu naszym, co dokonał. Bóg jest wielki, Bóg jest miłosierny. Bóg jest miłością, ale nie zapomnijmy, że straszną rzeczą jest paść w ręce Boga żywego. Nie zawsze pomogą modlitwy, błagania, płacze, lamenty. Nie, nie. A ponadto świętej pamięci jeden z braci naszych tutaj w zborze bardzo często oferował, recytował też różne powiedzonka. I między innymi mówił bracia, nieraz usługiwał, mówił bracia i siostry, uważajcie na swoje życie, żebyście nie pobłądzili. Ale jak pobłądzicie, to uważajcie, bo rozumu zwykle przybędzie, ale czasu nie zawsze będzie. Traktujmy poważnie. Bracie Danielu, Gosiu, gdybyśmy mogli jeszcze raz. Ten wspaniały refren. Ten